Przystanek Kultura.
Gdy jesteś tu, chcesz być tam, a gdy jesteś tam, chcesz być tutaj, mówił jeden z bohaterów Opętania Żuławskiego. Przenosimy się, jeździmy po świecie, nawiązujemy współpracę, pokazujemy swoje osiągnięcia. Już nie wystarcza nam rodzime podwórko. Program realizuje Edyta Mosińska, a dzień dobry mówi Maciej Kucharski. Współpraca z zagranicą to nie tylko pasmo sukcesów, to także źródło pewnych potencjalnych problemów, na przykład w sytuacji, gdy uczelnia musi się zmierzyć z nawałnicą w postaci wielkiej liczby azjatyckich studentów. O tym porozmawiam m.in. z rektorem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, profesorem Marcinem Berdyszakiem. Ponadto dowiemy się, co polski teatr tańca robił w Japonii. Odpowiemy także na pytania, jak prowadzić galerię w Londynie i czy Berlin to dobre miejsce dla młodych polskich artystów. W Mieście Zaginionym zajrzymy na wystawę fotografii Ernsta Stevnera w Poznańskim Zamku. Ta ekspozycja to świetny przykład harmonijnej współpracy polsko-niemieckiej. A słuchać będziemy duetów. Na początek klasyka gatunku, czyli Frank Sinatra i Charles Aznavour. You make me feel so young.
Przystanek Kultura.
Moje studia przypadały na czas schyłku socjalizmu w Polsce. Wszyscy odczuwaliśmy wówczas dojmujący brak możliwości wyrwania się poza granicę. Teraz podróżowanie i współpraca z zagranicą to rzecz całkowicie naturalna. Korzystają z niej w mniejszym lub większym stopniu wszystkie instytucje kultury, artyści, ale też studenci czy nawet uczniowie. Z jednej strony możemy pracować lub prezentować się za granicą, z drugiej szybko musimy uczyć się zasad gospodarki wolnorynkowej czy konkurencji, która panuje także w kulturze. Czy ktoś poznał przepis na to, jak osiągnąć sukces za granicą? To sprawdzała Martyna Nicińska. Dzień dobry.
Dzień dobry i nie musiałam daleko szukać. Polski Teatr Tańca właśnie wrócił z Japonii, gdzie pokazywał swoje dwa spektakle. Jeden to Już się zmierzcha w choreografii Ewy Wycichowskiej, drugi Tysiąc kolorów w choreografii Takako Matsudy. Miejsc, w których występowali nasi tancerze, jest znacznie więcej, o czym rozmawiałam z Jagodą Ignaczak, rzeczniczką Polskiego Teatru Tańca.
Gdyby w pani pokoju albo na korytarzu Polskiego Teatru Tańca zawisła mapa świata, to w którym miejscu byłoby najwięcej pinesek, czyli w którym miejscu wy najczęściej występujecie?
Zacznę przekornie. Zacznę od miejsca, w którym nie byłoby pineski. Nie byłoby pineski w Australii i Nowej Zelandii, ponieważ to jedyny kontynent, na którym nie byliśmy jak dotąd. Byliśmy na 5 kontynentach i wszędzie tam pineski byłyby. W niektórych miejscach byłoby strasznie gęsto. Na pewno byłby to kontynent europejski, a szczególnie gęsto byłoby we Francji i w Niemczech. Tam rzeczywiście swego czasu bywaliśmy bardzo intensywnie i ta współpraca, szczególnie z Niemcami, trwa nadal. No, dość powiedzieć, że w październiku mieliśmy prapremierę w Kolonii. Jest to realizacja, którą przygotowaliśmy we współpracy z niemieckim zespołem Body Talk, Europe. I polska premiera tej koprodukcji będzie prezentowana w grudniu, 18 i 19 grudnia w Centrum Kultury Zamek.
Polski Teatr Tańca działa już 40 lat, więc zdobył określoną pozycję i wiele drzwi jest przed nim otwartych. No, ale są takie festiwale, na których teatrowi bardzo zależy. O jakie wydarzenia chodzi?
Na pewno Edynburg. Byliśmy tam i co więcej, przywieźliśmy stamtąd nagrodę. Edynburg wyglądał w ten sposób, że zainteresował się nami impresario Richard DeMarco. Ten sam, który odkrył Kantora, który pokazał Kantora światu. On nas zobaczył w zupełnie innym repertuarze w Polsce i zainteresował się tym, jak pracujemy, co mamy do pokazania. Pokazaliśmy mu jeszcze inne rzeczy i bardzo chciał nas pokazać w Edynburgu. Pojechaliśmy tam z cyklem spektakli, pokazaliśmy 6 spektakli z wieczoru Samotność Fauna, no i wróciliśmy z Fringe First. Potem w podobny sposób dostaliśmy się na festiwal Biennale de la Danse w Lyonie. To jest niezwykle prestiżowy festiwal w tym naszym świecie tańca, bo Edynburg to jest festiwal teatralny, natomiast Lyon to już jest stricte zawodowy festiwal taneczny, niezwykle ważny w naszej branży. I tutaj z kolei zaproszenie zostało skierowane do choreografa współpracującego z nami, Jacka Przybyłowicza. Przedstawiciele Biennale de la Danse zobaczyli choreografię Jacka w wykonaniu naszego zespołu i powiedzieli tak: jeżeli zrobisz dla tego zespołu jakąś nową choreografię, to zaprosimy Ciebie i ten zespół. No i tak powstało Barocco. Barocco, które miało swoją prapremierę właśnie na Biennale de la Danse w Lyonie, które było w dużej mierze współfinansowane przez ten festiwal, więc no absolutne wydarzenie i ewenement. Mało, że pokazaliśmy się tam, że byliśmy w programie głównym, bo to jeszcze jest dosyć istotne, w jakim programie, czy na jakimś programie off, czy na jakiejś mniejszej scenie. My byliśmy w programie głównym, to jeszcze nam dofinansowano produkcję.
Obecnie mamy do czynienia ze zjawiskiem wieloletnich programów międzynarodowych. Polski Teatr Tańca bierze udział w 3-letnim programie norweskim, w ramach którego powstał spektakl 40. I taki międzynarodowy projekt zakłada, że oprócz produkcji spektaklu będzie on pokazywany w tym przypadku w Norwegii i Islandii. Polski Teatr Tańca często jest także zapraszany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych do uświetniania rozmaitych wydarzeń politycznych czy kulturalnych. I to nie powinno dziwić, ponieważ zespół Ewy Wysichowskiej stawia przede wszystkim na ciągłość tradycji,
od której my się nie chcemy odcinać, bo my jesteśmy bardzo mocno, jeżeli nie w realizacjach, bo to nie o to chodzi, ale w myśleniu, w jakiejś podświadomej inspiracji, osadzeni w tej tradycji, która wyrasta z Kantora, z Grotowskiego. Jeżeli się o tym zapomina, jeżeli się chce na scenie nagle stworzyć pustkę z pustki, to się popełnia samobójstwo. My powstaliśmy 40 lat temu, w latach 70., w momencie, kiedy polska sztuka teatralna była tą, która była synonimem awangardy na świecie. I nie możemy o tym zapominać. Nie możemy zapominać o tym, kim był Konrad Drzewiecki. I nawet jeżeli, tak jak mówię, nie kultywujemy tego w sposób bezpośredni, to jesteśmy jednak teatrem, który z tej tradycji wyrasta i to gdzieś w swoim źródle, w swoich korzeniach ma. I niekoniecznie trzeba myśleć o jakimś bardzo specyficznym repertuarze, chociaż oczywiście dobrze jest spełniać życzenia czy oczekiwania organizatorów, tak jak w Japonii, ale znakomitym przykładem jest spektakl Ewy Wycichowskiej, Tango z Lady M, spektakl, który gramy już 14 lat i który graliśmy w bardzo różnych okolicznościach geograficznych, kulturowych, bo graliśmy go w Indiach na przykład, w New Delhi, w Mumbai, graliśmy go w Ekwadorze, w Meksyku, graliśmy go w Rosji.
W Argentynie?
W Argentynie nie. W Argentynie nie byliśmy jeszcze. Choć aż by się prosiło, ale no, tak losy, te nasze podróżnicze się ułożyły, że jeszcze Argentyny nie było. Graliśmy w całej Europie i wszędzie ten spektakl tam był czytany. Chodzi o to, żeby uruchomić te prioreceptory. Chodzi o to, żeby doszło do dialogu między przestrzenią widza a przestrzenią gry. I to nam się udaje. To jest ta recepta na sukces. To jest to, co powoduje, że podróżujemy, że wracamy z bardzo dobrymi recenzjami, że jesteśmy ponownie zapraszani.
Wspominała Pani o tym, jak spektakle Polskiego Teatru Tańca ubogacają widownię, do której jedziecie. A co Wam dają te wyjazdy?
Te wyjazdy są w bardzo małej mierze turystyczne. To się tak wydaje, że zwiedzamy świat. Ten świat się widzi w okamgnieniu. Te pobyty są raczej krótkie i na tę część turystyczną niewiele jest czasu. Ale mimo wszystko jest ten akcent kontaktu no, z zupełnie inną kulturą, z ludźmi, którzy zawsze wnoszą coś ciekawego, jakiś zupełnie inny, zaskakujący akcent od kulinarnego przez obyczajowy do właśnie artystycznego. Często zdarza się, że artyści, tak jak teraz w Japonii, prowadzą też warsztaty. To jest spotkanie też z inną formułą pracy bardzo często, więc to jest na poziomie zawodowym wymiana, która jest bardzo cenna. Spotkanie z innymi pedagogami, z innymi choreografami. Zdarza się też, że artyści mają wspólne lekcje z tancerzami z danych zespołów, z którymi współpracujemy, czy do których jesteśmy zapraszani. To też jest szalenie cenne. No i to jest nawiązanie kontaktów na przyszłość. Warto te kontakty podtrzymywać, dobrze się pokazać po to, żeby tam wrócić.
Polski Teatr Tańca ma siedzibę przy Szkole Baletowej, stąd dźwięk dzwonka, który usłyszeli Państwo przed chwilką.
Mam nadzieję, że ten dzwonek, który usłyszeliśmy, to był jednak dzwonek na przerwę.
Przystanek Kultura.
Wiemy już, że aby zaistnieć za granicą, dobrze znaleźć się pod skrzydłami instytucji o ugruntowanej pozycji, takiej jak na przykład Polski Teatr Tańca. No tak, ale o międzynarodowej karierze marzą też przecież niezależni artyści, plastycy, aktorzy, śpiewacy, muzycy, czy nawet pisarze, chociaż tutaj wymagane jest też tłumaczenie ich prac. Jaki los czeka takich właśnie samotnych bojowników?
Jest kilka sposobów. Można za granicą założyć swoją galerię, tak jak zrobiła to Katarzyna Morawska, Polka, absolwentka Wydziału Rzeźby na Royal College w Londynie. Artystka chciała stworzyć miejsce poza oficjalnym, utartym obiegiem pokazywania i promowania sztuki w stolicy Wielkiej Brytanii i choć dużo zaryzykowała, to odniosła sukces. Od 6 lat niedaleko Tate Modern działa Unit 24 Gallery. Jej menadżerem jest Marek Wołyński.
Środowisko brytyjskie jest dosyć zamknięte i elitarne szkoły artystyczne, takie jak Royal College, zamykają się w pewnym sensie i do pewnego stopnia na różne osoby z zewnątrz, dlatego też założycielce galerii przyświecał ten cel otwarcia. Londyn jest miastem trudnym i zdecydowanie bardziej wymagającym, chociażby pod względami finansowymi i środowiskowymi, aniżeli chociażby Berlin. Myślę, że stolica Niemiec jest zdecydowanie bardziej przyjaznym miejscem dla artystów, którzy chcą wypróbować swoich sił za granicą, aniżeli Londyn, gdzie jednak biznesowe nastawienie jest tym, które króluje i które można najłatwiej wychwycić.
Ja się obawiam, że skoro właścicielka i menadżer galerii, tej londyńskiej galerii, są Polakami, to zalewają ich prośby o zorganizowanie wystaw właśnie od Polaków i to zapewne za pół ceny w myśl polskiej zasady, że wszyscy Polacy to jedna rodzina.
Nawet jeżeli tak jest, to galeria nie ugina się pod ciężarem tych próśb i realizuje swój indywidualny, niezależny program. Na pewno kluczem w doborze artystów nie jest ani narodowość, ani tematyka, ani forma, bo kiedy wejdziemy na stronę galerii Unit 24, to zobaczymy tam nazwiska artystów z całego świata, którzy trafiają do tej londyńskiej galerii różnymi drogami.
Współpracujemy z kilkoma kuratorami, którzy są polskiego pochodzenia, mieszkają od lat w Londynie, czy też są z Grecji, z Włoch, ze Stanów. Mamy też grono swoich artystów, których staramy się reprezentować i pokazywać ich pracę. Wśród nich jest Japończyk od ponad 20 lat mieszkający w Londynie, Takayuki Hara, czy amerykański malarz o polskich korzeniach Joseph Kuciński, jak również amerykański twórca niemieckiego pochodzenia Olaf Wendt, jak również polski malarz Wiktor Dyndo. Każdy przypadek ma swoją historię i nie można uogólniać z pewnością. Czasem artyści sami się zgłaszają poprzez wysłanie swojego portfolio czy nawiązanie kontaktów podczas wernisażu danej wystawy. Prezentują siebie, prezentują swoją twórczość. My również staramy się wyszukiwać różnymi sposobami artystów, czy poprzez spotkania z nimi, poprzez przeszukiwanie różnych stron w internecie, czy nawiązywanie kontaktów podczas targów i wernisaży w innych galeriach.
Marek Wołyński rozwiał już kilka wątpliwości, ale mnie nurtuje jeszcze jedna kwestia. Załóżmy, że
jestem młodą artystką z Poznania, która bardzo chce zaistnieć za granicą. Chciałabym pokazać swoje prace, no niekoniecznie w Londynie, może być Berlin pobliżej. Co mam zrobić?
Jest to z pewnością duże wyzwanie dla młodej artystki. Sądzę, że najlepiej przygotować dobre portfolio, które z łatwością można by rozesłać do interesujących nas osób, tudzież pokazać je podczas różnego rodzaju spotkań, przeglądów portfolio za granicą. Warto też pomyśleć o założeniu, jeżeli oczywiście jeszcze się nie posiada swojej strony internetowej, tak żeby twórcy wystaw, czy też pracownicy różnych galerii mogli z łatwością znaleźć taką osobę jak ty w internecie i promowanie własnej twórczości, jak również nawiązywanie kontaktu z szerokim gronem osób, pozostawanie zawsze otwartym na nowe znajomości jest według mnie kluczowym sposobem.
Martyna Niecińska wspomniała, że gdyby była młodą, ambitną artystką, to chciałaby wystawiać swoje prace w Berlinie. Faktycznie to niedaleko, 3 godziny drogi samochodem. To miasto polecał także przed chwilą Marek Wołyński. Tak się składa, że Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu założył w Berlinie Up Gallery. Galeria działa już ponad miesiąc. Zorganizowano tam kilka wernisaży i paneli dyskusyjnych. W planach są rezydencje artystyczne, no i promowanie ocenie prac studentów. Co ciekawe, właśnie studenci Uniwersytetu Artystycznego, z którymi rozmawiałem, w przeciwieństwie do twojego rozmówcy, nie są do końca przekonani do stolicy Niemiec.
Miłosz Margański,
Mateusz Gudel,
Paweł Prewencki,
Kamil Helbin,
Bartek Ogłoza.
Czy ja miałem takie refleksy właśnie po ostatniej wizycie, nie tej, tylko wcześniejszej, że tych ludzi, którzy tu przyjeżdża, takich wystartować od nowa jest już tylu, że oni po prostu kończą z gitarą w metrze, zbierając grosze do kapelusza i to już nie jest dobre miejsce, żeby tu startować i próbować. To jest taka duża, duża niewiadoma. To nie jest tak, że na pewno się coś uda, a raczej jest bardzo duża konkurencja, na którą nie wszyscy mogą być przygotowani. Na przykład przyjeżdżając z jakiejś miejscowości w Polsce, gdzie mają szansę się przebić, ale może nie aż tak, to tutaj jest dużo ludzi, którzy walczą o to miejsce. U nas w Polsce nie czuje się tej konkurencji, a tu mi się wydaje, że ona jest.
Dobrze wam się pracowało przy tym projekcie?
Oprócz pewnych przygód po drodze, w porządku.
Przygody?
Przygody mieszkaniowe. Mieliśmy problemy po prostu z zakwaterowaniem, ale wszystko się skończyło w miarę dobrze.
Mimo, że to były problemy, które nam trochę prace nad projektem utrudniły, to też umożliwiły nam spojrzenie na ten inny Berlin. Właśnie dzięki temu, że wylądowaliśmy w trochę innym miejscu, w innej dzielnicy, to mogliśmy taki Berlin zobaczyć, doświadczyć i jakoś skomentować.
Co was przede wszystkim zaskoczyło? Wasze zaskoczenia?
I to jest mój pierwszy pobyt tutaj w Berlinie, dlatego moje oczekiwania były trochę inne od tego, co tutaj zostałem. Prawdopodobnie właśnie ta brzdota, której nie ma w takim ogólnym właśnie pojęciu o Berlinie, bo z tego, co się ja przynajmniej słyszałem, to jest to właśnie bardzo ładne miasto, a ja mam mieszane uczucia po tych trzech dniach. Miasto jest takie szare i powiedzmy szczerze sobie brudne.
No proszę, jak usłyszeliśmy od młodych artystów, problemy też w życiu artystycznym mogą być stymulujące.
No dobrze, to skoro nie Berlin, nie Londyn, to co? Na koniec jeszcze raz Marek Wołyński z Unit 24 Gallery.
W tym roku wyjechałem na Islandię i sądzę, że pobyt na Islandii jest w stanie zainspirować każdego do twórczości. I mimo tego, że klimat może niekoniecznie jest tam przyjazny, a ceny nie należą do najniższych, to inspiracje, jakie można czerpać z kontaktu z naturą i zapierających dech widokach, są nie do porównania z funkcjonowaniem w jakimkolwiek mieście europejskim.
No, w Londynie i Berlinie na pewno gejzerów nie ma. Martyna Nicińska szukała odpowiedzi na pytanie, jak osiągnąć sukces za granicą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A dla wielu rozczarowanych mam dobrą wiadomość. Podobno Berlin, Paryż, Londyn i Nowy Jork tracą powoli swoją dominującą pozycję w świecie kultury, a coraz bardziej cool robi się Warszawa. No, to mamy bardzo blisko. No, chyba, że ktoś wybiera Chiny. Między innymi o tym za chwilę porozmawiam z profesorem Marcinem Berdyszakiem, rektorem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. A tymczasem kolejny przykład świetnej współpracy muzycznej. Mercedes Sosa z Argentyny i Franco De Vita z Wenezueli w piosence Cantame.
Con tu voz se calma mi dolor.
Przystanek Kultura.
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu jest uczelnią otwartą na świat. To jedno z pierwszych zdań, które rzuca się w oczy, gdy zaglądamy na strony internetowe uczelni. Dzisiaj w Przystanku Kultura szukamy odpowiedzi na pytanie, jak zaistnieć za granicą. UAP na tym polu działa niezwykle aktywnie. Przypomnę tylko, że jest to pierwsza polska uczelnia, która posiada własną galerię za granicą, czyli w Berlinie. Dzisiaj gościmy w gabinecie profesora Marcina Berdyszaka, rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Berlin to jest taki przykład pierwszy z brzegu. Dlaczego zdecydowali się państwo na ten krok?
W latach 80. wokół uczelni były skupione galerie. I właściwie uczelnia pełniła rolę takiego parasola dla środowiska artystycznego. To dawało nieprawdopodobną siłę dydaktyce uczelni, no i konfrontowania tego, co się dzieje w szkole w tamtych czasach ze światem. Czasy się zmieniły. Granice są otwarte, można się przemieszczać. W tej chwili młodzi ludzie znakomicie się adoptują w nowych warunkach, znają języki. Stwierdziliśmy, że skoro czasy się zmieniły, to poza funkcjonującymi galeriami uczelnianymi, takimi jak Aula, Rotunda, Galeria AT autorska, którą prowadzi dr Tomasz Wilmański, jest to jedna z najstarszych autorskich galerii w ogóle w Polsce, czas na to, aby wejść w inne środowisko, w środowisko, które jest jednocześnie środowiskiem absolutnie międzynarodowym. Wiemy, że Berlin jest rodzajem takiej światowej stolicy kultury, stolicy sztuki. Kiedyś pełnił tę funkcję Paryż, potem Nowy Jork.
Przez jakiś czas Londyn. W Londynie podobno mówi się, że właśnie coraz więcej tych funkcji przejmuje Berlin, a nawet Warszawa, czyli jakby to idzie gdzieś na wschód.
To musi się przemieszczać, ponieważ rzeczywistość jest coraz bardziej labilna, a niestabilna i to jest jakby naturalną konsekwencją. To jest również ważne, aby funkcjonować w innym środowisku niż w tym, którym się egzystuje.
To chodzi o to, żeby mieć takie lustro, żeby się z kimś skonfrontować, żeby wymienić doświadczenia?
To też, ale nawiązać współpracę i jednocześnie dać szansę młodym ludziom, również uznanym artystom, na współpracę, na nawiązywanie tych kontaktów, bo przecież uczelnia artystyczna, jeśli chodzi o obszar współpracy, nigdy nie jest tak, że my działamy tylko poprzez instytucje, ale również działamy poprzez kontakty prywatne. To jest zupełnie inny rodzaj współpracy, ponieważ bardzo często, i tutaj jako przykład może posłużyć postawa profesora Jarosława Kozłowskiego, który był rektorem w latach 80., swoje własne kontakty zagraniczne udostępniał i dzięki temu my jako studenci, bo wtedy miałem okazję studiować, mieliśmy możliwość spotykania znakomitych artystów ze świata.
No właśnie, poruszył pan bardzo interesującą kwestię. Współpraca z zagranicą, ale też rodzaj tej współpracy. Wspomniał pan o prywatnych kontaktach, ale też o kontaktach instytucjonalnych. Proszę powiedzieć, jaki rodzaj współpracy właśnie uczelnia teraz proponuje?
Ta współpraca zagraniczna jest, mniemam, zupełnie inna w uczelni artystycznej niż w uczelniach o profilu technicznym czy stricte uniwersyteckim. Jak wiadomo, istnieją programy instytucjonalne, czyli Erasmus, CEPUS. Współpracujemy z 50 uczelniami. To jest współpraca o charakterze instytucjonalnym. Tu mogę się pochwalić, że ta wymiana zagraniczna między studentami to jest 1:1, czyli nie ma sytuacji takiej, że więcej naszych studentów wyjeżdża, a mniej przyjeżdża. Następna sprawa to jest udział w różnego rodzaju programach zagranicznych, takich jak na przykład program Grundvig. Kilka lat temu między innymi moja pracownia wraz z uczelnią z Finlandii oraz takim ośrodkiem sztuki z Estonii realizowaliśmy program. Ale ten program to są kontakty prywatne, które zostały, że tak powiem, zamienione na pewną wartość merytoryczną. Zdobyliśmy pieniądze, no i to funkcjonowało możliwością przemieszczania się dwukrotnego w tych trzech miejscach, w tych trzech krajach. Jest też odwrotnie, to znaczy jest też tak, że kontakty prywatne i przyjaźnie artystyczne przekładają się na jakby współpracę ze studentami. Ja mam na przykład taki osobisty kontakt z Wysoką Szkołą Wytwarnych Umieni w Bratysławie, w której również w przeszłości pracowałem. Realizuję bardzo często spotkania z profesorami z tamtej uczelni, ze studentami. W zeszłym roku takie spotkanie miało miejsce w Skokach, potem byliśmy w Kremnicy, w takim ośrodku, który jest jakby analogiczny do naszego pałacyku w Skokach, w którym odbywają się warsztaty. Te kontakty prywatne, kiedy artyści aktywni, bo nie chodzi tutaj o kontakty z ludźmi, którzy wyłącznie piastują swoje funkcje, czy są pedagogami, a mało aktywni jako artyści. Kiedy się nawiązuje takie kontakty z aktywnymi twórcami, z aktywnymi pedagogami, to dynamika tych spotkań jest tak ważna i można powiedzieć, że czasami podczas tygodniowego czy dwutygodniowego spotkania, takich warsztatów międzynarodowych, gdzie każdy się prezentuje, omawia się różnego rodzaju problemy, można czasami więcej zrobić niż przez jeden semestr.
Mówi pan o tym, że studenci pana uczelni wyjeżdżają za granicę, ale też jest dosyć ważny inny aspekt. Studenci zagraniczni przyjeżdżają tutaj.
To jest oczywiście wymiana w ramach programu Erasmus, ale również mamy studia w języku angielskim. Udało się jakby świat nami zainteresować, stąd też zmieniamy zmieniliśmy nazwę naszej uczelni z Akademii na Uniwersytet, chcąc jakby dać wyraźny przykład, że jesteśmy uczelnią nadającą tytuł magistra.
A co ludzi z zagranicy interesuje tutaj w Polsce u nas na uczelni?
Proszę sobie wyobrazić wydziały projektowe, ale również stricte artystyczne, czyli malarstwo, multimedia, fotografia, grafika. Chcę jeszcze wspomnieć o takiej rzeczy, która jest bardzo ważna, że również poza tymi kontaktami prywatnymi, poza programami współpracy, Uczelnia Poznańska jest członkiem międzynarodowej organizacji, która się nazywa ILIA. Jest to The European League of Institutes of the Arts. Taką bardzo ważną informacją jest to, że właśnie nasz prorektor do spraw współpracy z zagranicą, profesor Andrzej Syska, został wybrany do prezydium ILI i jest jedynym reprezentantem krajów z Europy tutaj wschodniej.
Dosyć egzotyczna współpraca to wymiana z Shanghai Normal University. Czy tutaj te różnice kulturowe są dosyć istotne? Czy Chińczycy są zainteresowani bardziej tym, co się u nas dzieje, czy my jesteśmy bardziej zainteresowani tym, co się u nich dzieje?
My z Shanghai Normal University pracujemy od wielu lat. Powiem w ten sposób, że mieliśmy okazję przez długie lata się wzajemnie obserwować. Byli tutaj studenci, pedagodzy, nasi studenci, pedagodzy wyjeżdżali. I tutaj powstała rzecz bardzo ciekawa, ponieważ zaproponowano, abyśmy wspólnie z nimi rozpoczęli kształcenie. Od razu powiem, że nie chodzi o gigantyczne liczby ludzi, z czego myśmy się kompletnie wycofali. Myślę, że byłem jednym z nielicznych rektorów, który jakby zrezygnował z tego nawału chińskiego, który dawał szansę zarobienia uczelni. Wszyscy byli zainteresowani studiowaniem w języku polskim. Ponieważ myśmy otwarli studia w języku angielskim, poinformowałem, że zapraszam wszystkich Chińczyków na studia w języku angielskim. Wiadomo, że wszyscy potrzebują, a zwłaszcza w tamtym kraju, wszyscy szukają nowej przestrzeni życiowej. Ja muszę powiedzieć, że to zarobienie tych pieniędzy dla uczelni może przełożyć się na pewien kataklizm, który stworzymy naszym własnym absolwentom. Natomiast taka współpraca, jaką proponuje Shanghai Normal University, jest jakby współpracą, która nie ma charakteru masowego, tylko właśnie charakter indywidualny, ponieważ liczba tych ludzi, którzy będą do nas przyjeżdżać w ramach prowadzenia wspólnego programu Design Krajobrazu, bo tak mniej więcej to ma wyglądać. My w tej chwili to przygotowujemy i ma to po aprobacie rządu chińskiego być całkowicie przez nich finansowane i ma się to odbywać na takiej zasadzie, że będzie kształcenie studentów chińskich u nas w ilości kilkunastu osób i ci ludzie będą otrzymywać dyplom dwóch uczelni. Ten potencjał, który ich interesuje, a my posiadamy, ma szansę bardzo szybkiego przełożenia się na pewne osiągnięcia. Tutaj olbrzymią sprawę zrobiła bionika, która jest jakby specjalnością uczelni, rodzaj działań służących do jakby analizy różnego rodzaju biologicznych sytuacji, organizmów, mechanizmów, które można wykorzystać i użyć jako inspirację, przełożyć je, zaadoptować do obszaru projektowego. W tej chwili profesorowie nasi tam jeżdżą, uczą studentów chińskich. Za chwilę stamtąd przyjdzie to, co może być jakby nowe. Ja chcę tylko zwrócić uwagę na to, że Chińczycy mają jedną nieprawdopodobną cechę nadganiania bardzo błyskawicznego wszystkich zaległości. Oni mimo jakby systemu, który nadal posiadają, mają świadomość tego, że jest potrzeba, aby ta sztuka była kompletnie inna i mamy już znakomitych artystów chińskich, którzy, że tak powiem, odbiegają od tego, z czym identyfikowana była sztuka chińska, ta oficjalna. I moim zdaniem to jest naprawdę duży sukces, bo zostaliśmy wybrani spośród wielu uczelni, bo mogłyby być to uczelnie niemieckie, holenderskie czy angielskie. Padło na nas i to jest naprawdę powód do dumy.
Pan jest rektorem uczelni Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, ale przede wszystkim jest pan artystą. Wystawiał pan w Niemczech, na Słowacji, w Stanach Zjednoczonych. Czego możemy się uczyć na przykładzie tamtejszych kuratorów, właścicieli galerii? Jakie są pana doświadczenia w tej materii i co chciałby pan na przykład przekazać w tej kwestii naszym studentom? Czego mogą się spodziewać, czego mogą się obawiać?
To jest dobre pytanie i bardzo trudna odpowiedź. Otóż można powiedzieć, że istnieją pewne trendy, które są bardzo zbieżne z tym, co jest w Polsce. Pytanie jest oczywiście takie, czy, i tu pozostawię to bez odpowiedzi, czy to, co się dzieje w Polsce, jest próbą dorównania temu, co się dzieje w świecie, czy nie powinniśmy na to rozważać i jakby robić swoje. Oczywiście możliwości dla młodych ludzi na pewno są większe niż kiedyś. Powtarzam jeszcze raz, że wszystkie granice są otwarte. Najważniejsze, myślę, to jest budowanie własnych kontaktów i przede wszystkim wybór. I tego wyboru muszą dokonać młodzi ludzie. I myślę, że takiego wyboru dokonuje każdy artysta indywidualnie. To znaczy, czy chce być sobą i czy chce realizować swoje własne zamierzenia artystyczne, bez względu na to, czy, powiem tutaj brutalnie, rynek to kupi, czy nie, czy chce za wszelką cenę zaistnieć na rynku. I tu jest sytuacja, o której możemy powiedzieć, i ona jest zbieżna wszędzie, że w rynku sztuki funkcjonują znakomici artyści, w rynku sztuki również funkcjonują artyści, którzy są słabi. Możemy też powiedzieć, że na ogół jest tak, na ogół, że w rynku sztuki funkcjonują ci, którzy są dobrzy, ale można by się pokusić o takie bardziej radykalne stwierdzenie, że rynek to jedno, a jakość to drugie. Najważniejsze jest chyba to, żeby być w zgodzie z samym sobą. I myślę, że jeśli ktoś rzetelnie pracuje nad tym, co go tak naprawdę interesuje i jest to absolutnie szczere, osiągnie ten sukces prędzej czy później. Może być to sukces niefinansowy, ale na pewno będzie to sukces etyczny czy moralny, a myślę, że to jest najważniejsze. Natomiast te dodatki w postaci sukcesu rynkowego są wspaniałe, dają wiele możliwości, ale też trzeba sobie zadać pytanie, jak wielu tych, którzy osiągają ten sukces, płaci za to w postaci tego, że nie mogą sobie pozwolić, czy nie zawsze mogą sobie pozwolić na to, na co mieliby ochotę.
Czyli z jednej strony kontakty z zagranicą, jakieś struktury, uczestniczenie w tym świecie, ale z drugiej strony nie schodzenie z własnej drogi i trzymanie się tej własnej drogi do końca.
Trzymanie się tej własnej drogi i nawiązywanie kontaktów również z tymi w innych krajach, którzy mają podobną jakby konstrukcję, po to tylko, żeby budować pewne możliwości, kontakty do tego, aby siebie dalej realizować w taki sposób, jaki zamierzamy.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dzisiaj Państwa i moim gościem, a w zasadzie gośćmi byliśmy tutaj w gabinecie rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, profesora Marcina Berdyszaka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.
Kaja i Cezaria Evora udowodniły, że możliwa jest harmonijna współpraca pomiędzy zimną północą a gorącym południem.
Miasto zaginione. Miejsca, które warto odwiedzić, zanim znikną.
Dzisiaj w naszym stałym cyklu Miasto zaginione spotkaliśmy się w dosyć nietypowym miejscu. Jest ze mną jak zawsze Sebastian Hechliński, historyk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A to miejsce to Poznański Zamek, a dokładnie sale wystawiennicze Poznańskiego Zamku, gdzie do 14 grudnia można oglądać wystawę Ernst Stevner, niemiecki fotograf Polski. Zainteresowały nas tutaj fotografie Poznania. Stevner robił mnóstwo zdjęć w Poznaniu. Te, które oglądamy tutaj, pochodzą z lat 40., a dokładnie z czasów okupacji hitlerowskiej. Dzisiaj obejrzymy sobie kilka miejsc w Poznaniu, które po prostu już nie istnieją.
Stoimy przed zdjęciem, które przedstawia ulicę Święty Marcin u zbiegu z ulicą Piekary.
No to jest obecnie paskudne miejsce. Brzydki parking, stoją jakieś budy, a tutaj jeszcze na tym zdjęciu z lat 40. widzimy kamienicę.
Widzimy kamienicę, która zresztą istniała aż do lat 60., 70. XX wieku. Została wyburzona pod projektowaną arterię, która miała przeciąć tą część miasta. Oprócz tego bardzo charakterystyczny element, czyli dzwonnica kościoła Świętego Marcina, która została wybudowana w okresie międzywojennym.
Ta wieża została ozdobiona takim hełmem charakterystycznym, ale także rzeźbami.
Najbardziej charakterystyczną była wielka rzeźba Świętego Marcina w często powtarzającym się motywie na ikonografii, czyli w momencie, kiedy podarował żebrakowi płaszcz.
Co stało się z tą wieżą? Ona nie istnieje do dzisiaj.
Podczas zdobywania miasta przez Rosjan w 1945 roku Niemcy, aby zablokować ulicę, wysadzili tą wieżę w powietrze.
Są takie znane zdjęcia, kiedy hełm tej wieży i sama wieża po prostu leży na ulicy.
Tak, z tym, że można tutaj taką ciekawostkę zaznaczyć, iż fragmenty tej rzeźby istnieją i są wmurowane w ścianę prezbiterium dzisiejszego kościoła świętego Marcina.
Tutaj widzimy XIX-wieczną narożnikową kamienicę święty Marcin Piekary, ale tuż za nią wystaje fragment też dosyć charakterystycznego dla tego miejsca budynku, który także nie istnieje.
Także nie istnieje, a przetrwał wojnę, został wybudowany mniej więcej w tym samym okresie co wieża. Był to po prostu dom katolicki z salą widowiskową, co warto zaznaczyć, iż właśnie w tej sali po wojnie znajdował się teatr Lalek, który obecnie znajduje się w zamku.
Moi znajomi, którzy oglądali to właśnie zdjęcie Stefnera, byli zaskoczeni, że w tym miejscu stała tak wysoka wieża przykościelna. Teraz kościół został zregotyzowany, jest małym ceglanym budynkiem. Przejdźmy teraz do kolejnej fotografii. Podpis pod nią brzmi: Poznań, elektrownia Garbary, nocą około 1939-40. To zdjęcie mnie fascynuje.
Wbrew pozorom ten budynek nadal istnieje, bardzo mocno przebudowany, a może inaczej obudowany różnymi dobudówkami wątpliwej piękności. W latach 50. został przebudowany. O dziwo jeszcze według pierwotnego projektu jego projektantem był architekt znany poznański Stefan Cybichowski.
Kiedy ten budynek powstał?
Został uroczyście otwarty w listopadzie 1929 roku.
Wygląda dosyć nowocześnie jak na swoje czasy, bardzo taka prosta elewacja, mnóstwo przeszkleń, no i na tym zdjęciu te przeszklenia bardzo ciekawie wyglądają, ponieważ jest to zdjęcie nocne.
Tak, jest to swego rodzaju katedra światła nawiązująca do ekspresjonistycznej architektury, zwłaszcza niemieckiej lat 20.
Przejdźmy teraz do kolejnych fotografii. Znajdziemy tutaj także miejsca nieistniejące. Zdawałoby się, że każdy ten fragment miasta zna, natomiast stary rynek właśnie, o którym mówimy i który jest ukazany tutaj na fotografiach, no zasadniczo zmienił się po II wojnie światowej. Przede wszystkim powiedzmy, dlaczego ta zabudowa zniknęła z tego rynku?
Zabudowa została całkowicie zniszczona podczas oblężenia miasta, podczas wyzwalania go przez Rosjan w styczniu 1945 roku. Istniały tutaj wielkie kamienice, które zastąpiły średniowieczną śródrynkową zabudowę.
W tej kamienicy, którą tutaj oglądamy, między innymi znajdowała się słynna drogeria.
Słynna drogeria Czepczyńskiego, która, tak jak widać na tym zdjęciu, została oczywiście przejęta przez jakiegoś Niemca i funkcjonowała tutaj do stycznia 1945 roku.
I za tym budynkiem centralnej drogerii widzimy oczywiście poznański ratusz, a do tego ratusza doklejony neorenesansowy XIX-wieczny budynek. No, po nim już nie ma śladu. Co to jest?
To jest tak zwany nowy ratusz, wybudowany pod koniec XIX wieku, pełniący wtedy rolę biurowca po prostu, aczkolwiek znajdował się tutaj na przykład też gabinet prezydenta miasta i co ważniejsze, do momentu przebudowy ratusza w 1913 roku znajdowała się tutaj też sala obrad Rady Miejskiej.
A spójrzmy na to zdjęcie. Tutaj widać takie arkady i podcienia. Zdaje się, że właśnie one były w pobliżu owego nowego ratusza.
To zdjęcie przedstawia dokładnie północną stronę Starego Rynku. Widzimy tutaj w prześwicie tych arkad Pałac Mierzyńskich. Te arkady kryją w sobie ciąg sklepów, który został wygospodarowany podczas restauracji ratusza w 1913 roku.
I gdy patrzymy na te zdjęcia, rzuca się w oczy jeszcze jedna interesująca rzecz. Elewacje kamienic na Starym Rynku całkowicie inaczej wyglądają niż dzisiaj.
Praktycznie cała zabudowa zewnętrzna Starego Rynku jest kreacją z lat 50., kiedy odbudowywano Stary Rynek według wyobrażeń na temat tego, jak mógł wyglądać w XVIII i XVII wieku.
Tutaj mamy panoramę miasta w kierunku północnym. Fotografia jest zrobiona z wieży ratuszowej. Widzimy tę elektrownię, o której przed chwilą mówiliśmy, ale też widzimy jeszcze jedną interesującą rzecz. No to jest taki znak czasów.
Widzimy tutaj całkowicie przebudowaną wielką nową synagogę, która wtedy jeszcze nie otrzymała tynków i dlatego można bardzo łatwo dostrzec na tym zdjęciu elementy ceglanej elewacji pierwotnej.
Ta synagoga została przebudowana przez hitlerowców, czyli po prostu została całkowicie pozbawiona zdobień i też tych zwieńczeń w postaci ogromnych kopuł.
Kopuła została zlikwidowana, zastąpiona prostym namiotowym dachem pokrytym dachówką.
Przejdźmy do fotografii, która ukazuje też bardzo znany fragment miasta, czyli Aleję Marcinkowskiego i gmach dzisiejszego Muzeum Narodowego.
Widzimy na tym zdjęciu świeżo oczyszczony przez hitlerowskiego okupanta gmach muzeum, który został wtedy na przykład wyposażony w swastykę na elewacji, którą zaraz po wojnie zlikwidowano.
Ale jest jeszcze jedna dosyć interesująca rzecz. Nie ma tutaj oczywiście nowego gmachu muzeum, który dzisiaj istnieje, tylko regularna zabudowa.
Regularna zabudowa i to tym ciekawsza, iż są to ostatnie pozostałości zabudowy z końca XVIII wieku, kiedy wytyczano Aleję Marcinkowskiego.
Co ciekawe, w jednym z tych domów urodził się bardzo słynny grafik i plakacista Jan Lenica. A zakończymy naszą wycieczkę po starym Poznaniu, po Poznaniu zaginionym, przy fotografii, która ukazuje miejsce chyba najbardziej zmienione w powojennej historii miasta. Stoimy de facto dzięki fotografii Stewnera na moście Chwaliszewskim.
Mamy tutaj bardzo ciekawą, ładną fotografię artystyczną przedstawiającą poprzez przęsła mostu Chwaliszewskiego widok na Kościół Ewangelicki, znajdujący się na ulicy Grobla nad istniejącym jeszcze wówczas zakolem Warty.
Ty powiedziałeś o tym, że to zakole zniknęło, ale zdaje się, że hitlerowcy już mieli plany związane właśnie z Wartą w tym miejscu.
Tak, Niemcy na przykład zburzyli kamienice, które flankowały wylot mostu od strony Starego Rynku.
A dzisiaj w mieście zaginionym z Sebastianem Hechlińskim odwiedzaliśmy wystawę Ernsta Stewnera, jego fotografii z lat 39-45. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I z Poznania sprzed 80 lat wracamy do rzeczywistości. Program realizowała Edyta Mosińska, a do jutra, do godziny 9:00, żegna się Maciej Kucharski.
Przystanek Kultura.